Ogrodowe sprawy, odcinek 6. Cześć, dzień dobry. Milena Pruś, Ogrodowe sprawy. Dzisiaj będę rozmawiać z moją mamą Natalią.
Dzień dobry.
O tym, jak stworzyć nowy początek ogrodu leśnego. Mam tutaj na myśli stworzenie ogrodu na działce, na której już kiedyś był ogród i mamy tam do czynienia z różnymi rzeczami już zastanymi. Opowiemy Wam, co my zrobiłyśmy w naszym ogrodzie leśnym w letnisku. Zapraszam do posłuchania. Dzisiaj nagrywamy pierwszy odcinek w nowym roku. Witamy serdecznie wszystkich. Zaczynamy od opowieści o naszym leśnym ogrodzie w letnisku, który tworzymy od prawie 5 lat. 5 sezonów to wydaje się bardzo dużo. Wydaje się, że powinno tam być już wszystko zrobione, ale gwarantuję Wam, że jeżeli będziecie mieć do czynienia z leśną działką, bardzo szybko przekonacie się, że 5 sezonów to jest wcale nie tak dużo czasu, jak się wydaje. Zwłaszcza jeśli nie jesteśmy na co dzień na tej działce, nie możemy tam pracować codziennie, doglądać i pielęgnować. Mamo, pamiętasz, kiedy pierwszy raz przyjechałaś do letniska i co zastałaś?
Oczywiście, że pamiętam. Pierwszy raz nie wiedziałam w ogóle, że to kiedyś można z tego zrobić ogród. Było to, mogę powiedzieć, całkowite chaszczowisko na całej działce. Ponieważ to jest przy lesie, więc nasiane było mnóstwo małych drzewek, większych, mniejszych, krzewów, dzikie bzy, dzikie jeżyny, które się ciągnęły
całymi metrami.
Całymi metrami, poplątane we wszystkie strony. Więc stanęłyśmy sobie tak po środku działki i myślimy sobie, co z tego będzie? Jak zacząć robić? Z której strony?
Z której strony zacząć?
Czy po całości? Czy bliżej drogi? A może bliżej domu? W końcu podjęliśmy jakąś decyzję, że zaczniemy robić po kawałku.
Ja muszę tutaj powiedzieć, że jeżeli mamy do czynienia z dużą działką, to niestety, ale bez firmy jakiejś wynajętej nie damy rady po całości załatwić sprawy, więc musimy sobie podzielić działkę na kawałki. U nas sytuacja wyglądała tak, że mieliśmy zastane po dziadku fantastyczne elementy w ogrodzie, takie jak staw, takie jak dwie górki z dorosłymi, pięknymi, okazałymi dębami. Mieliśmy grilla wymurowanego, mieliśmy altanę, co prawda taką, która ledwo stała na nogach i musieliśmy ją rozebrać, ale został piękny placyk, ja go nazywam kawowym dzisiaj, na którym po prostu stawiamy teraz meble ogrodowe i mamy taki fajny taras w ogrodzie. Więc początki były trudne. Dużo siły potrzebowałyśmy, dużo potu spłynęło z nas, dużo kurzu na nas osiadło. Ja muszę jeszcze powiedzieć, że zanim mama przyjechała, to pierwszy sezon ogarnywałam teren razem z moim Maćkiem i razem z naszym synem, nastolatkiem, który też nam pomagał. Więc mama jak przyjechała, to był początek drugiego sezonu. W pierwszym sezonie skupiliśmy się na karczowaniu samosiejek, drzew i krzewów. Mieliśmy do czynienia głównie z dereniami, z kalinami, tak jak mama powiedziała, z jeżynami. Najwięcej było problemu z dzikimi bzami, które były rozsiane dosłownie wszędzie. I na początku myśleliśmy, że wystarczy je po prostu przyciąć jak najniżej przy ziemi, ale okazało się, że one po prostu odbijają bez końca. Odbijają i odbijają. Mieliśmy też bardzo dużo drzew po prostu do wycięcia, totalnie suchych. między innymi 6 ogromnych jesionów. Mieliśmy do wycięcia jakieś suche modrzewie. Także pracy takiej porządkowej było bardzo dużo. Później skupiliśmy się na tym, żeby już zacząć myśleć o jakichś nasadzeniach. W momencie, kiedy wymyśliłam sobie mniej więcej, co chciałabym tam posadzić, musiałam sobie wyobrazić, od której strony zacznę. Oczywiście najbardziej zależało mi na tym, żeby zacząć od tej strony takiej, którą najbardziej widać. Takie zakątki jak za domem, gdzieś tam z boku domu zostawiam sobie na koniec. Zaczęłam po prostu od wjazdu, czyli te miejsca takie najbardziej reprezentatywne. No i oczywiście najpierw trzeba było sobie wyobrazić, jakie rośliny chcę tam mieć. Byłam pewna i po wielu rozmowach z domownikami podjęliśmy takie decyzje, że nie sadzimy roślin, które są wymagające, nie sadzimy roślin, które nie przetrwałyby naszej nieobecności tam, ani nie sadzimy jakichś egzotyków, które po prostu nie pasowałyby do otoczenia. Bo dla mnie ważne było to, żeby ten ogród wpasowywał się w otoczenie. A tak jak powiedziałyśmy, otoczenie było leśne. Więc zaczęłam szukać sobie w głowie, w notatkach, w internecie, po prostu, które rośliny są najmniej wymagające, przetrwają tam. I zaczęłam obserwować, jak w ciągu dnia operuje tam słońce. Coś, o czym wiele osób zapomina. Coś, co mi wydawało się oczywiste, bo przecież jeździliśmy tam do dziadka, do tego miejsca i mniej więcej wiedziałam, kiedy tam nachodzi cień, w jakie części ogrodu i tak dalej, ale okazuje się, że trzeba to wiedzieć bardzo dokładnie, nie mniej więcej. Więc najpierw przyglądałam się, kiedy i gdzie wstaje słońce, jak obchodzi działkę dookoła, kiedy nadchodzi taki prawdziwy cień z lasu. I dopiero po tych obserwacjach zaczęłyśmy sadzić. Pamiętasz, mamo, jak przywoziłyśmy całe bagażniki roślin? Jak jechały nam prawie na głowach?
Trudno o tym zapomnieć, ponieważ to było mnóstwo roślin, które zabraliśmy z naszego ogrodu rodzimego. Porozcinane, jedne w całości, jedne pocięte na drobne. Były to przeważnie hosty. Chcieliśmy właśnie posadzić jak najwięcej tych host, ponieważ to są takie okazałe hosty, mają wielkie, zielone, piękne liście, później piękne kwiaty. No, ale ponieważ to miał być ogród leśny, więc marzyło nam się, żeby tam rosło mnóstwo paproci.
Oj!
Więc wożyliśmy mnóstwo tych paproci. Za każdym razem jechaliśmy, pełny bagażnik był paproci.
No, ja pamiętam, jak któregoś razu zawiozłam 280 paproci i była to jesień. Okazywało się na drugi dzień na przykład po przenocowaniu, że mamy 30 centymetrów śniegu, bo spadł pierwszy śnieg nagle. I ni stąd, ni zowąd, ja mam pełno w skrzynkach roślin. Co prawda temperatura na plusie, no ale takie czapy śnieżne, że kopanie w takim śniegu było wyzwaniem. Zwłaszcza, że gleba tam też nie jest sprzyjająca sadzeniu. Więc pamiętam, jak sadziliśmy we dwie osoby te paprocie, po prostu parę dobrych godzin. Zasadziliśmy te paprocie i zazwyczaj było tak, że przywoziliśmy rośliny, wsadzaliśmy je, przychodziła do nas sąsiadka, tłumaczyła, że gleba jest nieodpowiednia. Sąsiadka ma piękny ogród, natomiast powiedziała, że nigdy, przenigdy w swoim ogrodzie nie posadziła rośliny w rodzimą glebę, że zawsze wymieniała.
To ja opowiem, jaka ta gleba jest, ponieważ ja osobiście sama przygotowywałam właśnie taką rabatę przy altanie pod hosty.
No, opowiedz.
Muszę wziąć głęboki oddech. To była praca bardzo trudna. Mieliśmy do pomocy tylko szpadel, dwie motyczki i takie ostre narzędzie, taki dwuząb zaostrzony na końcu. Kiedy wbiłam pierwszy raz szpadel i próbowałam odwrócić ziemię, okazało się, że to jest skała, a nie ziemia. Jest to gleba szóstej klasy, po prostu u gór. Nie chciało to się w ogóle odkleić od szpadla.
No i miało cudowny kolor.
Musiałam sobie pomagać motyczkom, żeby to oderwać, ale mimo wszystko odwracałam aż do samego wieczora, ponieważ przed wieczorem musiały być zasadzone te hosty.
No, a hosty przyjechały pod górę.
Całymi taczkami.
Całymi taczkami. To było tak, że przyszła do nas właśnie ta wspomniana wcześniej sąsiadka i powiedziała, że robią przebudowę ogrodu i może mi dać taką bardzo dużą kępę hosty. Hosty grandiflora, pięknie kwitnącej, pięknie pachnącej, o białych kwiatach. Więc ja jak to usłyszałam, no to no nie trudno sobie wyobrazić, że zapaliły mi się świeczki w oczach i nie zastanawiając się nawet sekundę powiedziałam, że tak, po prostu przyjmę wszystko. I chwilę później ta sąsiadka przyszła ze swoim mężem, przynieśli mi takie duże wiadro tych host. Zaczęłyśmy z mamą kombinować, gdzie je posadzić. Mama oczywiście zaczęła już przekopywać właśnie ten teren, o którym opowiada z moim synem.
O tak, pomagał mi bardzo.
Pomagał, co było bardzo dziwne, bo on raczej stroni od takich prac. I po chwili okazało się, że jednak nasza sąsiadka stwierdziła, że nie potrzebuje tak dużo sobie jeszcze zostawiać tych host i może mi dać ich jeszcze więcej. Więc ja zeszłam do niej i słuchajcie, tutaj była taka śmieszna sytuacja, bo jej już nie było. Ona pojechała gdzieś tam sobie po maliny na ciasto, natomiast był jej mąż z drugim naszym sąsiadem,
którego pozdrawiamy serdecznie.
Pozdrawiamy serdecznie naszego ukochanego sąsiada.
Bo nas podtrzymywał zawsze na duchu.
I nadal to robi.
I nam pomaga jeszcze.
To jest bardzo, bardzo ważne mieć takiego sąsiada. To jest nawet ktoś ważniejszy niż po prostu dobry sąsiad. Bo on zawsze wyczuwa u mnie i kiedy mnie nachodzi jakieś zrezygnowanie w ogrodzie, zawsze mówi, że dam radę i że cudownie. Cudownie i coraz cudowniej, więc to jest taki kop do przodu. No i więc zaszłam tam i zastałam tych sąsiadów pijących sobie po prostu whisky. Więc ja przyszłam po rośliny w japonkach, a tu dwóch sąsiadów w wieku emerytalnym pije sobie alkohol i mnie zapraszają na drineczka. No głupio mi było odmówić, ale nie chciałam być też taka, która tylko przyszła coś zabrać i która odejdzie. No więc musiałam wypić tego drineczka jednego na tarasie z nimi. Później panowie się tak rozzochocili, że zaczęli kopać we dwóch te hosty i ten jeden nasz sąsiad właśnie, który nas tak wspiera, zaproponował, że skoro tego jest tak dużo, no bo ja oczywiście przyszłam z wiadrem i nie zmieści się to do tego wiadra, to on mi przyjedzie swoją taczką, załaduje mi i mi nawet to przywiezie. A musicie wiedzieć, że nasz ogród jest na górce. Dziadek moich dzieci nawet mówił, że zawsze, że jedzie na pagórek. I to jest taki pagórek, że jak się na niego wychodzi, to się ma zadyszkę, nawet jak się ma dobrą kondycję. I ten sąsiad w wieku emerytalnym po tym drineczku, boso, bo on uwielbia chodzić boso po rosie, pędził tak z tymi taczkami pod górę, że ja go nie mogłam dogonić. Przywiózł mi te hosty, no i zaczęło się sadzenie. Przekopywaliśmy ten ił.
Dodawaliśmy piasek jeszcze do tego.
Dodawaliśmy piasek.
Jeszcze kompost nie był całkowicie zrobiony, więc spod spodu, z boku wygrzebywałyśmy, aby cokolwiek dosypać do tej ziemi, która rozbijana była motyczką i tym zębem na drobniejsze części i dopiero wtedy można było wykopać dołek, żeby te rośliny sadzić.
No i oczywiście jak się sadzi rośliny u nas w letnisku? No tak się sadzi, że dzieli się na mikroroślinki.
Żeby ich było jak
najwięcej. Żeby ich było jak najwięcej, więc wyszło nam tego naprawdę spory kawałek. Mamy dzisiaj obsadzone pięknie okolice właśnie altany, położyłyśmy później chodnik przy tym. No dzisiaj wygląda to cudnie, ale takie były właśnie początki.
Były trudne, ale powiem Wam, że warto włożyć dużo trudu, dużo wysiłku, chociaż niektórzy ludzie, bo pewna pani powiedziała, kiedy moja córka była nachylona i wybierała te chwasty, to pewna pani powiedziała, dziecko, nie dasz sobie rady, tu trzeba pryskać. A jednak bez oprysku dałyśmy sobie radę.
Tak, dałyśmy sobie radę.
Pracowałyśmy bardzo ciężko, bardzo długo, każdą chwilę, kiedy tylko żeśmy były i mogę powiedzieć, że dałyśmy radę.
No, bo to oczywiście jest miejsce, w którym nie mieszkamy. Jest to miejsce, do którego dojeżdżamy prawie 100 kilometrów, więc tym bardziej jesteśmy dumne z siebie i z tych roślin i z tego miejsca, że to wszystko razem dało radę i istnieje. Kwitnie, rozrasta się,
pachnie.
Po prostu ogród się tworzy każdego dnia i każdego sezonu. Więc tak wyglądały nasadzenia, ale w pewnych miejscach tej działki, po wykarczowaniu tych samosiejek, po przekopaniu, tam gdzie oczywiście nie było chwastów z różnych powodów, bo jakieś materiały budowlane były składowane, czy leżała jakaś plandeka na ziemi zwiana przez wiatr, to tam mogłyśmy od razu sadzić. Natomiast w wielu miejscach rozszalał się podagrycznik. Miałyśmy do czynienia z ogromem bardzo ciężkich chwastów. To było naprawdę osłabiające, bo ja wiem, że z podagrycznikiem bardzo ciężko jest wygrać, albo wręcz to jest niemożliwe. Natomiast próbowałyśmy. I właśnie po obserwacji tego, że kiedyś wiatr zwiał nam plandekę, widziałyśmy, że pod nią, po całej zimie, wiosną jest cudowna ziemia. Po prostu pulchna, ciemna ziemia bez ani jednego korzonka chwastu i przez 2 lata nic tam nie powschodziło, jeśli chodzi o chwasty. Zasiałam tam trawę i jest tam teraz cudowny trawnik. I patrząc na to doświadczenie, kładłyśmy po prostu co miałyśmy i przykrywałyśmy te chwasty albo przekopywałyśmy, jeśli nie chciałyśmy czekać. Ale to trzeba naprawdę miejsce w miejsce przekopać, wybrać wszystkie chwasty, wszystkie korzenie tych chwastów, spulchnić ziemię i dopiero mamy podstawę, żeby coś sadzić. Nie wszędzie tak robiłyśmy, bo czasem nie miałyśmy czasu, czasem wpadałyśmy tylko na jeden dzień z bagażnikiem pełnym roślin. Chodziło o to, żeby je wkopać, bo były to rośliny z gołym korzeniem, podlać i odjechać. Oprócz podagrycznika cały czas walczymy tam ze szczawiem kobylakiem, nazywanym też końskim chwastem. No i oczywiście mamy do czynienia wokół stawu ze skrzypem polnym, bo działka jest obsadzona z 2 stron szeregiem modrzewi, które zakwaszają glebę, więc świetnie się tam mają hortensje ogrodowe. Czasem musimy je tylko podlewać, ale świetnie nam tam rosną i kwitną. Więc jak już zwalczyłyśmy wstępnie chwasty i zasadziłyśmy to wszystko, to przyszedł czas na to, żeby popodcinać drzewa od dołu, żeby zrobiło się więcej miejsca, żeby wpadło więcej światła, żeby wilgoci było mniej, bo na działce, na której około godziny 14 już na całej działce dużej jest cień, gdzie las przytulony jest do działki z 2 stron, możecie sobie wyobrazić, że była tam ogromna wilgoć. Oczywiście w upalne dni no to jest świetna cecha, natomiast jesienią w czasie dużych opadów czy w czasie zimy, jest tam bardzo zimno, bardzo nieprzyjemnie, nie było w ogóle przewiewu. Rośliny zaczynały nam łapać choroby grzybowe, na przykład wiciokrzewy, więc podcinaliśmy nasze drzewa do góry. Oczywiście mieliśmy później do zutylizowania mnóstwo gałęzi. No i ciągle wycinaliśmy te suche drzewa. Bo kiedy już wycięliśmy jesiony, wycięliśmy jakieś suche modrzewie i kiedy już naprawdę myślałam sobie, że wszystkie takie większe prace są poza nami, nagle przyjeżdżamy i widzimy po zimie ogromnego, chyba ponad 20-metrowego świerka, który usechł zupełnie i po prostu stoi taki smutny, ciemny. Bardzo mi to leżało na sercu, że po prostu już go nie będzie. A po drugie, że musimy go wyciąć i posprzątać teren wokół niego. I to też była ogromna operacja logistyczna, która zaczęła się od poszukiwania firmy, która wytnie bezpiecznie takie ogromne, suche drzewo. Szukałam, aż znalazłam. Do dzisiaj się zastanawiam, czy to był dobry wybór, bo no, kosztowało mnie to sporo finansowo. Oprócz tego pan przyjechał i wiecie, jak to pan, nie jeden, widzący kobietę, zaczyna wymyślać różne trudności, żeby podnieść cenę. I do dzisiaj nie wiem, czy rzeczywiście te wszystkie sprawy, które trzeba było załatwić przed wycinką, musiały być załatwione. A mam tutaj na myśli to, że pan przyjechał i powiedział, że nie wyjdzie na to drzewo, ponieważ jest zbyt suche i nie zetnie go od góry po kawałku. Nie zetnie go też od dołu, bo z jednej strony jest dom sąsiada, a z drugiej strony jest droga i linki od elektryczności, więc powiedział mi, że muszę załatwić jeszcze samochód z podnośnikiem, wiecie, z takim balkonikiem na wysięgniku. No i jeszcze w tartaku musiałam załatwić deski, bo no pech chciał, że świerk był tak usytuowany, że podjazd do niego był tylko od strony jednej z naszych górek. A żeby wjechać na tą górkę, no to ten samochód z tym podnośnikiem musiał wjechać po deskach. No więc to była operacja, słuchajcie, na cały dzień, a nawet na dwa, załatwiania i ścinania. No plus jest tylko taki, że od tej pory przestałam się bać, że ten świerk rzeczywiście runie na drogę, albo na dom sąsiada, albo na nas. Przestał straszyć, przestał szpecić ogród, bo był naprawdę ogromny. No i że pan na koniec poczuł się trochę w obowiązku pomóc nam posprzątać. No i wziął prawie wszystko z tego świerka do swojego samochodu, więc niby mogłam się z nim targować o cenę, ale już miałam tak dosyć, że dałam mu po prostu to wszystko, żeby już to się skończyło. Więc na takiej działce leśnej mamy do czynienia ciągle z jakąś wycinką drzew suchych, które są u nas na działce, ale mamy też problem z drzewami, które spadają w lesie. I mieliśmy na przykład taki przypadek, że przewracały się drzewa w lesie, a w związku z tym, że były tak duże, to nachylały się nad nasz wjazd. No więc interweniowała straż pożarna, ratowała nas z opresji. Więc na takiej działce ciągle się coś dzieje. Nie ma końca. Oprócz wycinki i tych wcześniej wspomnianych prac, mieliśmy jeszcze, i w zasadzie to od tego powinnam zacząć, bo to były pierwsze prace, jakie tam zrobiliśmy, rozbiórkę elementów ogrodowej architektury. W pierwszym sezonie rozbieraliśmy molo, które wpadało do stawu, rozbieraliśmy grilla, bo okazuje się, że po wielu, wielu latach już zaprawa zupełnie nie trzymała cegieł, rozbieraliśmy tą wspomnianą wcześniej altanę i układaliśmy chodniki z płytek chodnikowych. Obserwowałam też, jak wyglądają warunki wodne na tej działce, ponieważ zawsze było tak, że staw był pełny i nigdy nie brakowało wody w studni, a od paru dobrych lat, odkąd tam przyjeżdżamy częściej, zaczęły być widoczne deficyty wody. No więc wiecie, nie trudno sobie wyobrazić, kiedy zakładasz ogród na dużej działce, wsadzasz coś z gołym korzeniem, wiadomo, trzeba to podlać. I to nie raz. Ja wychodzę z takiego założenia, że dobre zasadzenie się opłaca, więc nigdy nie szczędziłam wody. Dzięki temu później sąsiad mi powiedział, że to jest bardzo dziwne, że ja sadzę i odjeżdżam i to wszystko się przyjmuje, to wszystko rośnie, nic nie wypada, ale ja zawsze pilnowałam podlewania. Więc w pierwszym roku, nie wiedząc o tym, że są problemy z wodą, bo przecież nigdy ich nie było, rozszalałam się z podlewaniem na całego i całe lato, jak tam byliśmy, całe wakacje, dostałam w prezencie węża ogrodowego i podlewałam sobie beztrosko wszystko, co sadziłam, codziennie, rano lub wieczorem i szybko się okazało, że brakuje wody w studni. Więc zaczęłam się zastanawiać, co zrobić. No przecież nie wchodzi w grę założenie żadnej linii kroplującej, żadne zraszacze nie wchodzą w grę, podlewanie z węża też nie. No więc na początku zaczęłam podlewać po prostu konewką, oszczędnie, wprost pod korzeń, wiecie, nie po liściach, tylko wieczorem albo tylko wczesnym rankiem. Ale okazało się, że gleba jest tak zróżnicowana na działce, że w jednym miejscu, jak podlewałam, to woda zupełnie nie wsiąkała, a w drugim miejscu wpadała jak w jakąś czarną dziurę i leciała zupełnie nie wiadomo gdzie, nie zostając w ogóle przy roślinie. Więc no cóż mogłam zrobić? No, robiłam kursy do rzeki samochodem. Zbierałam baniaki po wodzie, te 5-litrowe i jeździliśmy codziennie, całe lato, ze 2 razy w ciągu dnia, z kilkunastoma baniakami po wodę. Przywoziliśmy ją do ogrodu i podlewaliśmy tą wodą z rzeki te rośliny. No, dzisiaj jak o tym myślę, to w ogóle jest taka robota, że chyba tylko wymyśliłby ją ktoś, kto najbardziej chce sobie zaszkodzić albo dodać w ogóle roboty. No ale nie było innego wyjścia. Więc tym bardziej ja się cieszę, że tam wszystko rośnie i rozwija się. W pewnym momencie nie dawał mi spokoju ten temat gleby i tego, że przecież jeżeli działka jest praktycznie w lesie, jeżeli na tej działce nikt nigdy z uporem maniaka nie wygrabiał ani igliwia, ani liści, ani gałązek, trawa też była koszona od przypadku do przypadku przez wiele lat. Kiedyś oczywiście tam był bardzo zadbany ogród, były wymyślane różne bajery, nawet kiedyś po stawie pływał pompowany jakiś ptak. Dzieci się kąpały w tym stawie. Naprawdę był to teren zadbany, ale później to wszystko podupadało, z biegiem czasu niszczało. Natomiast nigdy nie były używane żadne dmuchawy, kosiarka z koszem. No nie, więc cała ta materia spadająca powinna tam zostawać, powinna się przerabiać w bardzo dobrą glebę, zasilać. Z biegiem lat powinno tam następować zasilanie tej gleby. I bardzo mnie to dziwiło, jakim cudem tam nie ma żadnego poziomu próchnicy z wierzchu. Może centymetr. Zawsze jak wbijałam szpadel, to wyjmowałam, wiecie, taki duży kawał niebieskiego iłu z warstwą centymetra jakiejś tam ściółki. Zachodzę w głowę, jak to jest możliwe. No w każdym razie już się z tym pogodziłam i tak jak na początku sadziłam wszystko byle prędzej, byle szybciej, byle więcej, byle zagospodarować ten duży teren, bo działka jest no, duża. Ćwierć hektara to jest dużo, zwłaszcza w momencie, kiedy nie opiekuje się nią nikt przez większość roku. Więc pomyślałam sobie, że może ta moja sąsiadka miała rację, twierdząc, że w tej rodzimej glebie nic nie urośnie albo prawie nic i że ona wymienia, że wyjmuje po prostu wiadro ziemi i wsypuje wiadro ziemi kupowanej. Oni zamawiają całe tony, bo też mają spory ogród. I pomyślałam sobie, co ja głupia sobie myślałam, że ja tutaj przyjadę, przywiozę, wsadzę wprost i będzie. No i muszę przyznać, że część roślin pięknie rośnie, na przykład takie funkie, takie paprocie radzą sobie świetnie. Natomiast część roślin stoi w miejscu. To jest moim zdaniem wegetacja. Na przykład takie hortensje bukietowe, które i tak dostały troszkę kompostu na start. Widać, że brakuje im. Ich kwiaty nie są duże, mimo tego, że dostają co roku nawóz. Widać, że brakuje im wody, więc jeśli chodzi o błędy, to jednak dla niektórych roślin trzeba przygotować solidnie podłoże, jak się nie ma cudownej ziemi na start. Po tym, jak już posadziliśmy nasze paprocie, nasze funkie, nasze czosnki ozdobne, posadziliśmy piwonie i dużo, dużo innych roślin, między innymi klematisy, ale takie, wiecie, niewielkokwiatowe, tylko botaniczne, o pięknych, drobnych kwiatuszkach, bo zależało mi na tym, żeby kwiaty nie były takie ostentacyjnie wielkie i piękne, tylko żeby jednak wpasowywały się w ten klimat leśny. Przyszedł czas na to, żeby pomyśleć o tym, że jednak potrzebny jest kompostownik. Potrzebujemy ogromu kompostu. No i tutaj ze wstydem muszę przyznać, że do tej pory nie mam kompostownika z prawdziwego zdarzenia, ale mam pryzmę kompostową w rogu działki, na którą dajemy wszystko, co tylko jest w stanie się rozłożyć. I dzięki temu mam teraz dużą ilość ziemi kompostowej, której używam przy każdym sadzeniu każdej rośliny. To jest rzecz niezbędna i mogę Wam powiedzieć z czystym sercem, że kompostu nigdy za wiele. Więc jak macie dużo, to używajcie do sadzenia dużo. Rośliny Wam się odwdzięczą. Kiedy już ogarnęłyśmy te najbardziej reprezentatywne miejsca, widoczne z drogi, dom zaczął się ładnie prezentować w tym ogrodzie, przyszedł czas na takie miejsca mniej widoczne. Okazało się, że w rogu działki mamy jakieś tam resztki malin, które oczywiście nie owocują, no bo maliny trzeba wyłamywać co roku. Rosły sobie na takim zboczu, więc woda im spływała. Nie owocowały, ale za to wsiały się w te maliny dzikie jeżyny, drzewa różne z lasu i po prostu przyszedł czas na to, żeby pozbyć się tych malin i zasiać trawę w ich miejscu. Więc zrobiłam to w samym środku lata. Z tym sianiem trawy też był przebój, ponieważ akurat ten nasz sąsiad, od którego mamy hosty, przebudowywał swój ogród i wiecie, u niego pracowały chyba dwie albo trzy koparki przez prawie dwa miesiące. Ukształtowywali na nowo teren ogrodu, wszystko było wałowane, wertykulowane. Był teren naprawdę przygotowywany profesjonalnie, całymi tygodniami. Później był wybór nasion traw. Przychodzili do mnie po porady, jakie polecam. No cóż ja mogę polecić? Trawa jak trawa dla mnie. Przy lesie ona i tak zostanie wcześniej czy później zachwaszczona. No chyba, że ktoś z uporem maniaka będzie działał, żeby tak się nie stało. No w końcu wybrali sobie jakąś tam trawę. A ja po prostu na moim kawałku zasiałam trawę, którą kupiłam w ogrodniczym, zupełnie przypadkową, na kilogramy kupiłam nasiona, rozsiałam w upalny dzień na ziemię, owszem, taką, że wykopaliśmy maliny, wygrabiliśmy teren, wyrównaliśmy.
Korzenie były wybrane wszystkie.
Tak, było...
Pracowaliśmy tam dosyć długo, ale solidnie.
Tak, było uporządkowane, natomiast bez żadnych cudów. Teren nie był wałowany, nie był jakoś tam przygotowywany. Wsiałam po prostu z ręki, siejąc trawę, podlałam raz paroma konewkami i odjechaliśmy. I muszę przyznać, że przez parę tygodni myślałam, co tam się dzieje. Żar lał się z nieba. Nie miałam okazji, żeby tam jechać. Zastanawiałam się, jak to będzie, że co ja sobie w ogóle myślałam, że przecież powinnam była poczekać do jesieni z tym wysiewem. Ale ja wiedziałam, że jak zostawię gołą ziemię, to do jesieni będzie tam znowu istne chaszczowisko. Chciałam jak najszybciej mieć tam trawnik i móc zacząć kosić tak jak resztę działki. I przyjechaliśmy po paru tygodniach. Okazało się, że jest piękny zielony dywan, że te nasiona pięknie powschodziły, jest nasiane tej trawy gęsto, jest pięknie, jest zielono, niczego tam już nie brakuje w tym kawałku działki, więc ja mam takie przemyślenia, że czasem warto nie czekać na jakiś termin, tylko po prostu spróbować, zaryzykować, bo czasem się udaje. Jeśli chodzi o sadzenie roślin, to sadzimy, sadzimy i sadzimy. To nie jest tak, że na takiej działce przez jeden sezon się obsadzi wszystko i mamy już z głowy. Oczywiście, gdybym zatrudniła jakąś firmę, która by mi robiła ten ogród, to myślę, że tak, oni zrobiliby od A do Z szybciutko i później mogłabym już tylko podziwiać ten ogród coraz większy, coraz gęstszy. Natomiast ja nie miałam takiej możliwości, więc wszystkie te już prawie 5 sezonów zawożę tam rośliny, sadzę, dosadzam i w tym roku, który w tym sezonie, który nadejdzie, będę się mierzyła już pierwszy raz z przesadzaniem. Ponieważ na takiej leśnej działce wszystko jest, mam wrażenie, dużo bardziej dynamiczne niż na takiej działce nieleśnej i trzeba się dostosowywać do coraz to nowszych warunków. Okazuje się, że w tamte wakacje, kiedy mieliśmy bardzo deszczowy lipiec, tak lały deszcze dzień w dzień, praktycznie przez cały miesiąc, że jeden z naszych modrzewi po prostu się przewrócił. Cała bryła korzeniowa została wytargana z ziemi. Przewróciły się też dwa odstowce obok tego modrzewia i co się okazuje? Że na górce, na której ja zasadziłam duże niebiesko-listne hosty, które miały cień dzięki odstowcom, już nie będą miały tego cienia. One i tak już z jednej strony miały wypalane dziury, prawdziwe dziury w liściach przez słońce, co bardzo, bardzo mnie to zdziwiło, no bo działka leśna, przez pół dnia głęboki cień, no ale przez pół dnia okazuje się zbyt ostre słońce. No i teraz bez tych modrzewi, no to już w ogóle one nie będą miały tam racji bytu. Dlatego, no odkąd tam tworzę ten ogród, teraz będę musiała przesadzić moje rośliny i dostosować ich miejsce do nowych warunków. Więc nastąpi rewolucja w jednej części ogrodu i na miejscu host Blue Angel powędrują trawy. Bo trawy radzą sobie świetnie w słabej ziemi, w suchej ziemi i na słońcu. Nie wiem jeszcze dokładnie, jakie zasadzę trawy. Jeszcze nie podjęłam decyzji, ale na pewno to już nie będą żadne cieniolubne rośliny. A żeby w naszym letnisku było fajnie od wiosny, to mamy też zasadzone rośliny cebulowe.
Część roślin cebulowych zabraliśmy od siebie, z naszego ogrodu, w którym mieszkamy przy domu, a część było kupione. Posadziliśmy tam mnóstwo tych cebulek. Między innymi bardzo dużo szafirków w naszym ogrodzie było, przy domowym ogrodzie, dlatego zrobiliśmy tam, wszystkie były wykopane, przesadzone, a większa część zabrana i zawieziona do ogrodu leśnego. Zasadziliśmy tam również hiacynty, bo chcemy, żeby nam kwitły również wczesną wiosną. Zasadziliśmy tam mnóstwo białych fiołków, mając nadzieję, że one się rozsieją, rozrosną.
No ale fiołki to nie cebulkowe.
To nie cebulkowe, ale
białych
wczesno...
cebulkowych zasadziliśmy przebiśniegi przecież.
Aj, przebiśniegi to są sadzone co roku i dosadzane coraz więcej i coraz więcej, ponieważ ciągle tych cebulek przybywa i przenosimy je coraz dalej w stronę lasu, aby one tam rozrastały się same, aby one tak z daleka było je widać między pniami drzew. No
tak,
i udaje nam się to, ponieważ one się same rozsiewają, rozrastają i kwitną, dobrze się tam mają.
Okazuje się, że w takiej działce dużej przy lesie naprawdę tych roślin trzeba mnóstwo, żeby efekt był widoczny. To nie jest tak jak na działce 10-arowej czy 7-arowej, że żeby zauważyć rośliny, wystarczy, że posadzimy kilkanaście cebulek i już mamy jakąś tam większą plamę i już ją okiem gdzieś tam wyłapujemy w ogrodzie. Okazuje się, że nasz ogród ma tak ułożone działki, że jest bardzo długi. Więc żeby z dalszej perspektywy było widać te drobniutkie takie kwiatuszki, jak na przykład przebiśniegi czy krokusy, no to musimy posadzić ich setki, jak nie tysiące. Mam wrażenie, że z przebiśniegami to chyba już dobijamy do 1000 cebulek.
Oprócz przebiśniegów sadziłyśmy tam jeszcze krokusy, bardzo dużo cebulek krokusów. Jeszcze były cebulice posadzone białe. Sadziliśmy to wszystko na takich zboczach gór, ponieważ to bardzo ładnie, jak zakwitną, to się zlewa ten kwiat i wygląda to super, po prostu z drogi albo z podwórka.
Tak, my mamy szczęście takie, że nasz ogród jest na równym terenie. Mamy tam usypane dwie górki, natomiast działka w stosunku do drogi jest jakby lekko wyniesiona, więc mamy przy drodze dużą skarpę, mamy skarpy na tych górkach i mamy skarpę pod lasem, bo las jest na dużym wzniesieniu względem domu i działki. Więc te cebulkowe, drobne roślinki, tak jak mama powiedziała, cebulice. Ja zasadziłam różowe, ale zasadziłam też białe. Szafirki, przebiśniegi i krokusy tworzyć zaczynają już właśnie takie bardzo fajne łany. Zasadziłam tam też czosnek drobny w kolorze różowym, no ale na razie go tak jest mało, że po prostu trzeba poczekać jeszcze kilka sezonów, żeby zaczął być widoczny. W naszym letnisku wykonywaliśmy całą rodziną jeszcze dużo różnych prac, ale o tym opowiemy w kolejnym odcinku. Za dzisiaj dziękujemy, zapraszamy do odsłuchania innych odcinków podcastu na stronie ogrodowesprawy.pl. Zapraszam na mojego Facebooka i na mojego YouTube'a. Dziękuję i do usłyszenia.
Do usłyszenia.